Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Sontending Economic Theories Neoclassical, Keynesian and Marxian to książka z zakresu ekonomii teoretycznej, napisana przez Richarda Denwolfa i Stephena A. Resnicka, wydana przez Mid Press. Jej celem jest porównanie trzech głównych nurtów myśli ekonomicznej, które współistnieją w nowoczesnym nauczaniu ekonomii. Czyli podejścia neoklasycznego, keynesowskiego i marksistowskiego. Autorzy nie traktują tych szkół jako prostych wariantów jednej teorii, lecz jako odmienne sposoby rozumienia tego, jak działa gospodarka, skąd biorą się kryzysy, jaka jest rola państwa i jakie konsekwencje społeczne wynikają z przyjęcia określonych założeń. Książka ma charakter analityczny i dydaktyczny. Dlatego jest skierowana do czytelników, którzy chcą zrozumieć spór o fundamenty ekonomii, a nie tylko zapamiętać pojedyncze definicje. Szczególnie wyróżnia ją to, że obok mainstreamowych perspektyw stawia też marksowską analizę klasy, wyzysku i demokracji ekonomicznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy konkurencyjne wizje tego, czym w ogóle jest gospodarka. Najważniejszym założeniem książki jest pokazanie, że ekonomia nie jest jedną spójną nauką, z jednym zestawem oczywistych odpowiedzi. Autorzy zestawiają neoklasycyzm, keynesizm i marksizm, aby pokazać, że każdy z tych nurtów zaczyna od innych pytań i inaczej definiuje podstawowe pojęcia. Neoklasycy kładą nacisk na wybory jednostek, ceny i równowagę rynkową. Keynesiści zwracają uwagę na popyt globalny, niepewność i niestabilność kapitalizmu. Marksistowska perspektywa koncentruje się natomiast na klasach społecznych, własności i relacjach produkcji. Taka konstrukcja książki ma duże znaczenie, bo czytelnik widzi, że różnice między szkołami nie są kosmetyczne, lecz dotyczą samego rdzenia analizy. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, dlaczego ekonomiści mogą dochodzić do sprzecznych wniosków, patrząc na ten sam problem społeczny i ten sam kryzys gospodarczy. Po drugie, neoklasycyzm jako teoria równowagi, wyboru i ograniczonej roli państwa. W ujęciu książki neoklasycyzm opiera się na przekonaniu, że rynki najlepiej koordynują decyzje gospodarcze, jeśli nie są nadmiernie zakłócane. Autorzy wyjaśniają, że ten nurt interpretuje gospodarkę przez pryzmat racjonalnych wyborów, cen jako sygnałów oraz dążenia do równowagi. Z tego wynika również szczególny stosunek do polityki gospodarczej, bo interwencja państwa bywa postrzegana jako potencjalne źródło zniekształceń, a nie podstawowe narzędzie naprawy systemu. Książka pokazuje jednak, że ta teoria ma własną logikę i nie jest tylko zbiorem technicznych modeli. Jej siła polega na prostocie oraz na tym, że daje spójny język opisu mechanizmów rynkowych. Jednocześnie autorzy zestawiają ją z innymi podejściami, aby uwidocznić jej ograniczenia, zwłaszcza tam, gdzie rynek nie prowadzi do stabilności lub gdzie pojawiają się nierówności i kryzysy, których sama równowaga nie wyjaśnia wystarczająco dobrze. Po trzecie, keynesizm jako odpowiedź na niestabilność, bezrobocie i niedostateczny popyt. Drugi nurt omówiony w książce to keynesizm, przedstawiony jako teoria, która powstała z potrzeby wyjaśnienia wielkich kryzysów kapitalizmu. Autorzy podkreślają, że keynesiści nie ufają prostemu założeniu, iż rynek sam z siebie zawsze prowadzi do pełnego wykorzystania zasobów. Szczególne znaczenie ma tu popyt globalny, poziom inwestycji, oczekiwania przedsiębiorców oraz rola państwa w stabilizowaniu gospodarki. Z tej perspektywy bezrobocie nie jest zwykłym przejściowym odchyleniem, lecz może być trwałym skutkiem zbyt słabego popytu i niepewności. Książka pokazuje, że keynesizm różni się od neoklasycyzmu nie tylko w ocenie konkretnych polityk, ale też w rozumieniu samej dynamiki kapitalizmu. Dzięki temu czytelnik lepiej rozumie, dlaczego jedni ekonomiści postulują deregulację, a inni aktywną politykę fiskalną, wydatki publiczne i ochronę miejsc pracy. To ważny rozdział sporu o to, czy państwo ma jedynie pilnować reguł gry, czy też aktywnie korygować jej skutki. Po czwarte, marksizm jako analiza klas. Wyzysku i ekonomicznej demokracji, marksistowska część książki, jest najbardziej charakterystyczna, bo autorzy traktują ją nie jako dodatek do głównego nurtu, lecz jako pełnoprawną teorię ekonomiczną. Jej centrum stanowią relacje klasowe, własność środków produkcji i sposób podziału nadwyżki. Wolf i Resnik pokazują, że marksizm pyta nie tylko o to, jak gospodarka rośnie, ale także kto kontroluje pracę, kto przywłaszcza nadwyżkę i jakie formy dominacji powstają w miejscu produkcji. W tym ujęciu wyzysk nie jest moralnym hasłem, lecz pojęciem analitycznym służącym do opisu społecznych relacji ekonomicznych. Książka idzie dalej, łącząc tę analizę z ideą demokracji ekonomicznej, zwłaszcza z postulatem, by pracownicy współdecydowali o swoich miejscach pracy. To sprawia, że marksizm nie jest tu prezentowany wyłącznie jako krytyka kapitalizmu, ale jako propozycja alternatywnego porządku społecznego. Dla czytelnika ważne jest to, że autorzy pokazują polityczne konsekwencje teorii ekonomicznej, a nie tylko jej techniczne pojęcia. Na koniec, dlaczego porównanie teorii jest ważniejsze niż wybór jednej prostej odpowiedzi? Książka wyróżnia się metodą porównawczą. Zamiast przedstawiać jedną szkołę jako jedyną poprawną, autorzy konsekwentnie pokazują, że każda teoria ma własne założenia, własny sposób wyjaśniania zjawisk i własne rekomendacje polityczne. Taka konstrukcja pomaga dostrzec, że spory ekonomiczne nie wynikają wyłącznie z różnic w danych, lecz także z odmiennych ram interpretacyjnych. To szczególnie przydatne w edukacji, bo uczy czytelnika krytycznie oceniać argumenty, a nie przyjmować ich na wiarę tylko dlatego, że brzmią naukowo. W praktyce książka pokazuje też, że debata o gospodarce jest jednocześnie debatą o społeczeństwie, demokracji i władzy. Dzięki temu staje się czymś więcej niż podręcznikiem teorii ekonomii. Jest przewodnikiem po intelektualnym sporze o to, jak interpretować kapitalizm, jak rozumieć kryzysy i jakie alternatywy warto brać pod uwagę. To sprawia, że książka jest cenna zarówno dla studentów, jak i dla osób szukających bardziej krytycznego spojrzenia na ekonomię publiczną. Podsumowując. Contending Economic Theories Neoclassical, Keynesian and Marxian to książka dla studentów ekonomii, osób zainteresowanych teorią społeczną. Czytelników akademickich oraz wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego ekonomiści tak często dochodzą do odmiennych wniosków. Jej największą zaletą jest jasne zestawienie trzech wpływowych tradycji intelektualnych w jednym, uporządkowanym ujęciu. Dzięki temu książka nie tylko tłumaczy pojęcia, lecz także pokazuje, jak różne założenia prowadzą do różnych diagnoz bezrobocia, kryzysów, roli państwa i nierówności społecznych. Na tle podobnych publikacji wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do mainstreamu. Włącza marksizm jako pełnoprawną perspektywę analityczną i łączy teorię ekonomiczną z pytaniem o demokrację w miejscu pracy i w całym systemie społecznym. To sprawia, że czytelnik otrzymuje nie tylko przegląd szkół ekonomii, ale też narzędzie do krytycznego myślenia o kapitalizmie. Książka jest szczególnie wartościowa tam, gdzie potrzebne jest porównanie, precyzja i świadomość politycznych skutków teorii ekonomicznych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard Wolf, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.